Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszamy Cię do tego czasu, zapraszamy Ciebie do naszych serc, do naszych uszu, do naszych umysłów. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, Ty działaj mocą swojej łaski właśnie przez słowa, które włożysz w usta ręce. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, Ty rozsiewaj ziarno życia w naszym sercu. Rozsiewaj ziarno życia w naszym życiu. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, daj nam uważność słuchania, daj nam właśnie czujność w przyjmowaniu tych prawd Bożych. Jezus, Maryjo, Ty, która zrodziłaś Słowo, prosimy, rodź Słowo w naszych sercach, w naszym życiu. Prosimy Cię, Maryjo. Zdrowaś, Mario,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Przed chwilą nas zaczepiła Pani, powiedziała, że musi być obie to drugie. Nie wiem, o której jest.
Dobrze, to będziemy.
Że musi być o drugie i nie może być na moim.
Już wspominałam rano, tematem dzisiejszej konferencji jest życie w duchu nieustannej modlitwy. Na początku zastanówmy się, wczoraj Janek już wspomniał, ale jeszcze właśnie przypomnijmy sobie, czym jest życie w Duchu Świętym. Słowo Boże z listu do Rzymian tak nas poucza. Albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło Cię spod prawa grzechu i śmierci, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Życie w Duchu Świętym to nowe życie wolności dziecka Bożego, odkupionego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To trwanie w miłości Bożej. Duch Święty sprawia, że żyjemy właśnie tym nowym przykazaniem. Znamy je. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Duch Święty zawsze dąży do życia w miłości i pokoju, nie do nienawiści, ani śmierci, ani rozłamu. Otrzymaliśmy go, tak jak wczoraj Gienek wspomniał, na chrzcie świętym i on mieszka w nas. Życie w Duchu Świętym to życie nadprzyrodzone. To życie w łasce i w błogosławieństwie Bożym. To oddawanie czci Bogu w duchu i prawdzie. To wybieranie tego, co służy życiu, prawdzie, to kierowanie się miłością. To jest wielka łaska i udział w chwale Jezusa, który zasiada po prawicy Ojca. Duch Święty jest nauczycielem modlitwy. Modlitwa to żywa i osobista relacja z Bogiem Ojcem, z Panem Jezusem i z Duchem Świętym. Święta Teresa z Awila powiedziała, że modlitwa to nawiązywanie przyjaźni, powtarzane sam na sam z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Jezus sam się modlił, chociaż był Synem Bożym. Jezus, boski mistrz, modlitwę uczynił swoim chlebem powszednim, ideą przewodnią swojej działalności. Podczas swego ziemskiego życia nieustannie obcował z Ojcem, utrzymując z Nim wewnętrzną i głęboką więź, jak sam powiedział: ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jezus modlił się przy każdej okazji, gdy dokonywał cudów, gdy wybierał uczniów, gdy nauczał w samotności, wśród ludzi. Modlił się ze czcią, padając na kolana, padając na ziemię. Modlił się w każdym czasie, we dnie i w nocy, w radości, w trwodze przed męką, na krzyżu. Modlił się z wiarą, modlił się z pokorą, oddaniem woli Ojca. Jezus wzywał do modlitwy. Tak czytamy w Piśmie Świętym. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać. Lub gdzie indziej. Czuwajcie i modlicie się w każdym czasie. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. I u Mateusza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I tak jak już wspominałam, nauczył też swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz. A w czasie trwogi konania nakazał uczniom: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. A dziś to Duch Święty budzi i ożywia naszą modlitwę. I modli się w nas. Przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. W tym momencie możemy postawić sobie pytanie, czy my chcemy, żeby Duch Święty prowadził nas drogą modlitwy, bo wiąże się ona z wysiłkiem i zmianami w naszym życiu. To jest droga oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia z Bogiem. Innymi słowami, to droga nawracania się, porządkowania swojego życia według woli Bożej i kierowania umysłu i serca ku Bogu. Pomaga nam w tym przede wszystkim codzienny rachunek sumienia, który też jest modlitwą. Ktoś określił go jako kwadrans szczerości z Bogiem, bo wystarczy 15 minut codziennie, by zbadać, jak przeżyliśmy dzień. I jeszcze raz powtórzę wezwanie Jezusa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Modlitwą walczymy. Modlitwą bronimy łodzi swojego życia. Na modlitwie otrzymujemy światło i poznajemy sens i cel naszego życia. Modlitwa daje siłę, by przezwyciężyć pokusy, by nas grzech nie opanował. Święty Tomasz z Akwinu przestrzega nas, że bez modlitwy życie ludzkie, a zwłaszcza chrześcijańskie, ulega kompletnemu rozkładowi. A święty Jan Paweł II stwierdza: modlitwa jest życiową koniecznością. Jeśli nie pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, popadamy w niewolę grzechu. Zadaję też pytanie: jakże Duch Święty może być naszym życiem, jeśli nasze serce jest od Niego daleko? Natomiast święty Augustyn powiedział: kto poświęca swój czas Bogu, otrzymuje od Boga wieczność. Chcemy otrzymać od Boga wieczność? Jeśli tak, to nie mówmy, że nie mamy czasu na modlitwę. Modlitwa prowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem. Dlatego jeśli chcemy, by nasze dzieci, nasi bliscy doszli do nieba, to powinniśmy nauczyć ich modlić się. Módlmy się razem z nimi. Duch Święty sprawia, że modlitwa płynąca z naszych serc ma kształt synowskiej miłości zależnej od woli Ojca. A może coś nas blokuje przed spotkaniem z Bogiem Ojcem, przed uznaniem i przyjęciem Jego miłości i Jego woli? Warto to poznać, nazwać. Jezus objawia nam Ojca i Jego serce. To w Jezusie widzimy działającego Ojca. Dziś jest czas, by otworzyć nasze serca przed Bogiem Ojcem. Możemy się nawet z Nim pokłócić. Nie bójmy się, On jest miłością i nas zrozumie. Zachęcam do napisania listu dzisiaj do Boga Ojca. Na początku zwrot: kochany Ojcze, a na końcu pozdrowienia i podpis. W Byłam kiedyś na rekolekcjach, które prowadził ojciec Józef Zowko, były proboszcz z Medjugorje. I właśnie on i tam doświadczyłam pisania listu do Boga Ojca i dzielę się z tym z Wami jako właśnie wielka łaska zbliżająca do Boga Ojca. Duch Święty przekonuje nas, że modlitwa jest zawsze możliwa. W liście do Koryntian czytamy: przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Duch Święty uczy nas, jak modlić się życiem w codzienności, pod spojrzeniem miłującego Boga, w zaufaniu Bożej opatrzności. Dzieje się to wtedy, gdy zaprosimy Boga do całego naszego życia, do każdej sfery naszego życia, do pracy, do odpoczynku, do każdej relacji. To zaproszenie powinno być ponawiane każdego dnia. Możemy modlić się w każdy czas, gdy przeżywamy radość, czy smutek, czy w czasie choroby, w czasie żałoby. I przy każdej czynności, w domu, w autobusie, w pracy, w sklepie, gdziekolwiek. Święty Ignacy na rekolekcjach ignacjańskich pomógł mi odkryć sens mojego życia, a zarazem pomógł mi połączyć wiarę, modlitwę z moim życiem. Napisał tak: człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. I uczyniłam to dewizą mojego życia, którą przypominam sobie codziennie. Po co żyję? Żyję ku chwale Bożego Majestatu. I każdego dnia wstaję rano, czynię znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i proszę Boga, by wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny danego dnia były skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Jemu Boskiemu Majestatowi. Chwała Panu. W liście do Kolosan czytamy: a cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Warto pamiętać szczególnie o tym, że wezwanie świętego imienia Jezus zawiera obecność, którą oznacza, czyli Bóg zbawia. Wezwanie świętego imienia Jezus od razu sprawia, że Bóg zbawia. Naszą pamięć o Bogu wyrażamy też aktami szczelistymi. Znamy różne: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi, albo siostra Faustyna nauczyła nas: Jezu, ufam Tobie, albo ksiądz Dolindo teraz właśnie przekazuje taki akt: Jezu, Ty się tym zajmij. Ważne, byśmy nie pomylili ilości wymawianych słów z modlitwą serca. Warunkiem dobrej modlitwy jest wiara i dyspozycyjność serca, czyli wolność od nienawiści i wszelkich złych uczuć i zamiarów, wzbudzenie przebaczenia i miłość. Człowiek, który się modli, a w sercu ma nienawiść, potrafi osądzić i zabić. Trzeba oczyścić serce z nienawiści, by modlić się sercem. Mnożenie i zagęszczenie modlitw może doprowadzić nas do rutyny albo do znużenia i będzie tylko zaliczaniem kolejnych formułek. Kościół proponuje pewien rytm modlitwy, mający podtrzymać modlitwę nieustanną. Proponuje nam modlitwę poranną, wieczorną, modlitwę przed jedzeniem, po jedzeniu, liturgię godzin, niedzielę, Eucharystię, cały cykl liturgiczny od zwiastowania przez mękę i śmierć Pana Jezusa do zmartwychwstania. To wszystko ma nas zbliżyć do Pana Boga i w sposób właśnie w życiu codziennym przeżywać naszą historię zbawienia. Jednak ile jest osób modlących się, tyle dróg modlitwy. Duch Święty inaczej będzie prowadził osoby świeckie, a inaczej kapłanów i inne osoby życia konsekrowanego. Na przykład dla kapłana będzie możliwe odmówienie 4 części Różańca Świętego dziennie i więcej, na przykład dla ojca Pio, to możliwe. A w cudzysłowie dla zwykłego śmiertelnika powierzenie się Panu Bogu o poranku i jeden dziesiątek na przykład wieczorem. Nasza wspólnota też ma swój rytm modlitwy w ciągu dnia. Rano modlimy się do Ducha Świętego, w połowie dnia wspominamy tajemnicę wcielenia i odmawiamy Anioł Pański. O 15 właśnie uwielbiamy Miłosierdzie Boże i odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a wieczorem jesteśmy zaproszeni do odmówienia jednego dziesiątka różańca. Oczywiście uczestniczymy we mszy świętej i też jesteśmy zaproszeni do codziennego rozważania Słowa Bożego. Chodzi o to, byśmy znaleźli swój rytm modlitwy w ciągu dnia i starali się być mu wiernymi. Życie w duchu nieustannej modlitwy to jest życie w Bożej obecności. Psalmista w psalmie 139 tak się modli. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Pan kładzie na nas swą rękę i pozwala czuć się bezpiecznie, bo On czuwa nad nami. Jak to powiedział święty Paweł, w Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W liście do Kolosan tak czytamy. Cokolwiek czynicie, serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Chodzi o to, byśmy zmienili naszą mentalność i nie robili podziału naszego życia na sferę pobożną i niepobożną, sakrum i profaną. Teraz jestem z Bogiem, wychodzę z Kościoła i już Boga nie ma. Ta przemiana myślenia dokonuje się wtedy, gdy zapraszamy i przyjmujemy Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Jezus jest Panem, kieruje moim życiem i jest Zbawicielem. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wybawił mnie z niewoli grzechu. Jestem wolna. Spłacił cały mój dług, pojednał mnie z Ojcem. Jestem dzieckiem potężnego Ojca i dziedzicem Królestwa Niebieskiego. Obdarzył mocą z wysoka, Duchem Świętym, który daje życie w łasce i błogosławieństwie Bożym. Moje życie staje się życiem z Jezusem, dla Jezusa i w Jezusie. Ku chwale Boga Ojca. A kiedy zgrzeszymy, prośmy Go o skruchę serca i o łaskę przebaczenia. Prośmy o decyzję naprawy naszego życia i wyrządzonych krzywd. A Jezus miłosierny, obecny w sakramencie pokuty i pojednania, obdarzy nas nowym życiem, byśmy na nowo, w pełni, mogli żyć w zjednoczeniu z Trójcą Przenajświętszą i we wzajemnej miłości z siostrami i braćmi. Wyjątkowym i centralnym sakramentem obecności Pana jest Eucharystia. W Ewangelii świętego Jana tak czytamy. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Aby utrzymać łączność z Bogiem i żyć w Jego obecności, spotykamy się z Jezusem na mszy świętej. Przyjmujemy Jego ciało za nas ukrzyżowane, abyśmy w Nim trwali w Jego miłości. Tu uczymy się ofiarnej miłości. Tajemnica Eucharystii to wielka tajemnica wiary, gdzie obecność Jezusa nie jest symboliczna, ale realna, rzeczywista, substancjalna. To Jego ciało i krew wraz z duszą i bóstwem, choć ukryte pod zasłoną chleba i wina. Tę przemianę sprawia Duch Święty w czasie przeistoczenia. Jezus Eucharystyczny to serce Kościoła. Bóg jest z nami fizycznie. Jezus nie zostawił nas sierotami, ale został z nami w Kościele, a w Komunii Świętej jednoczy się z każdym z nas osobiście. Stajemy się z Nim jednym ciałem. Bóg Wszechmogący łączy się ze swoim stworzeniem jako oblubieniec z oblubienicą. Święty Ojciec Pio porównał Komunię Świętą do dwóch świec, które zlały się razem i już nie można ich odróżnić. Święty Ojciec Pio powiedział też, że świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez mszy świętej. A kiedy indziej powiedział też, Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. Zatem przyjmujmy z wielką wiarą i miłością Komunię Świętą. Koniec cytatu. Obietnicą Jezusa dla tych, którzy Go przyjmują, jest życie wieczne. Wiemy, że skarb ten przechowujemy w naczyniach glinianych, dlatego dobrze jest w dziękczynieniu i adoracji przedłużać tą świadomość fizycznej obecności Boga w nas. Dlatego nie wychodźmy z kościoła zaraz, jak kapłan zniknie za zasłoną zakrystii albo za drzwiami zakrystii. Życie w duchu nieustannej modlitwy to życie Słowem Bożym. W liście do Kolosan tak czytamy. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Czym jest Biblia? Święty Augustyn stwierdził, że Jezus w tabernakulum jest tym samym, co Biblia. Jezus w tabernakulum jest tym samym, co Biblia. Dlatego Biblia jest okazana, Biblią błogosławimy. Jezus żyje w Słowie. Biblia jest Słowem Boga, namaszczonym Duchem Świętym, Słowem żywym. Biblia jest ręką Boga, która nas karmi i prowadzi. To Bóg z nami, cała mądrość i łaska. Przez wszystkie wydarzenia zapisane w Biblii Bóg nam się objawia. A pełne objawienie to Jezus. To dobra nowina o naszym zbawieniu. Dlatego tak ważne jest, byśmy Jezusa, naszego Zbawiciela, poznali i pokochali. Biblia jest siłą w naszej słabości i światłem w ciemności. Módlmy się do Ducha Świętego, by nas oświecił i dał zrozumienie tajemnic zawartych w Piśmie Świętym, aby ono nas prowadziło drogą zbawienia, którą jest Jezus. Nie należy traktować Biblii jak każdej innej książki. W książce pod tytułem Z Chrystusem przybity do krzyża, jest to książka ojcu Pio, ojciec Pio opowiada tam taką historię o świętym Hieronimie. Opuścił on wspaniałości Rzymu i usunął się na pustkowie, udał się do Palestyny. Tam dnie i noce spędzał na postach, czuwaniach, modlitwach i praktykował najsurowszą pokutę. Mimo tak wielkiej surowości, pozostała mu jedna wada szkodząca bardzo jego życiu duchowemu. Było nią namiętne zamiłowanie do lektury ksiąg oświatowej treści, a wstręt do lektury ksiąg świętych. Uważał, że co do stylu nie są one dobrze napisane. Podczas choroby, bliski śmierci, poczuł, że Pan wezwał go w duchu przed swój trybunał. Postawiono mu pytanie, kim jest? Święty odpowiedział, jestem chrześcijaninem i nie wyznawałem innej wiary, jak tylko Twoją, Panie. Kłamiesz, odparł stanowczym głosem boski sędzia. Ty jesteś cyceronaninem. Święty bardzo lubił czytać Cycerona. Gdyż, gdzie jest Twój skarb, tam jest i serce Twoje. Boski sędzia wydał wyrok i rozkaz ubiczowania. Hieronim z całym żarem miłości zaklinał się i obiecywał, że już nigdy nie będzie czytał świeckich i pogańskich ksiąg, a tylko święte księgi. Gdy to wypowiedział, odzyskał przytomność i wrócił do siebie. Po tym, co zaszło, święty z całym zapałem oddał się lekturze ksiąg świętych, które stały się dla nim wielką rozkoszą. Konkluzja dla nas jest taka, że jeżeli chcemy żyć w duchu nieustannej modlitwy, to ważne jest, jaką lekturę wybieramy, która karmi nasz umysł i serce. W Ewangelii św. Jana tak czytamy. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. To mówi Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. To nasza miłość przyciąga obecność Boga, a Duch Święty przypomina wszystko, co powiedział Jezus. Dlatego ważne jest, byśmy poznali Jezusa dzięki czytaniu Pisma Świętego. Tenże właśnie święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa i przetłumaczył Pismo Święte z greki na łacinę. I wracając do właśnie tej myśli o nieznajomości Chrystusa, nieznajomych rzadko zapraszamy do domu. Jak więc chcemy, żeby Bóg w nas zamieszkał, jeżeli jest dla nas kimś nieznajomym? I znowu tutaj dobrze jest na chwilę zatrzymać się i zadać sobie pytanie, czy ja rzeczywiście chcę, by Bóg stał się moim domownikiem w moim sercu i w moim życiu, czy chcę Go słuchać? Autor listu do Hebrajczyków pisze: żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca, a sprawia to Duch Święty. Słowo Boże oświeca nasze czyny, nasze mroki, nasz krzyż, daje moc, by tak jak Jezus powiedzieć: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ważne, żeby Słowo odnosić do swojego życia, żeby nie czytać go bezrefleksyjnie, ale zmieniać swoje życie pod wpływem Słowa Bożego. Chodzi o to, by poddawać pod Jego osąd nasze pragnienia i myśli serca. Słowo Boże ma moc nas przemieniać. Bóg mocą Słowa stworzył świat. Jego Słowo może stworzyć i nas na nowo. Święta Teresa z Awilla napisała: bo choć wszyscy i w każdej chwili jesteśmy przed obliczem Bożym, sądzę jednak, że na rozmyślaniu dusza w szczególny sposób jest przy Nim obecna. Mówi tu o rozmyślaniu Słowa. Ważne jest rozważanie Słowa Bożego, by dojść do modlitwy sercem, do wielbienia Boga całym życiem i całym sercem. Mogę podzielić się tutaj własnym doświadczeniem. Stało się to na pierwszym tygodniu rekolekcji ignacjańskiej. Tam uczono mnie medytacji Słowa Bożego. Tam przeżyłam spowiedź z całego życia i spotkałam Jezusa, który wyprowadził mnie ze śmierci do życia w łasce, ze smutku do radości, ze wstydu do poczucia bycia dzieckiem Boga. Dlatego gorąco zachęcam do pojechania na takie rekolekcje, gdzie uczą medytacji chrześcijańskiej. Gdzie jest czas na osobiste rozważanie Słowa Bożego i to, co jest tam specyfiką, w milczeniu. I już ostatni podpunkt, mam nadzieję, że trwać do końca. Życie w duchu umartwienia, wynagrodzenia i zadośćuczynienia. W naszym słowie przewodnim Pan Jezus mówi: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Jezus w tym słowie wskazuje, że jest czas ucztowania i czas postu. Jezus przez 40 dni na pustyni modlił się i pościł w ciszy i ostatecznie odniósł zwycięstwo nad szatanem. I tak pouczał swoich uczniów. W Ewangelii Mateusza możemy o tym przeczytać. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Święty Ojciec Pio napisał: kto chce być prawdziwym chrześcijaninem, kto żyje duchem Jezusa Chrystusa, winien umartwiać swoje ciało nie w innym celu, ale dla czci Jezusa. który ze względu na miłość do nas zechciał wydać na śmierć swoje ciało. Czyli motywem miłość do Jezusa. Modlitwa i post przygotowuje nas do walki duchowej. Jezus zwyciężył pokusy postem i mocą Słowa Pisma. Dlatego ważne jest, by post łączyć z rozważaniem Słowa Bożego i ciszą. Nie chodzi o niemówienie niczego, ale o mówienie tego, co konieczne, co powinniśmy powiedzieć. W świętej pamięci ojciec Slavko Barbarycz, to jest franciszkanin z Medjugorje, w świętej pamięci, umarł w 2000 roku, mówiąc o poście, wolał nazywać go życiem z chlebem, które przygotowuje do życia eucharystycznego. Miałam łaskę uczestniczenia w rekolekcjach, modlitwa i post prowadzonych przez tego kapłana. Pamiętam, że tam przez 4 dni piliśmy chleb i jedliśmy wodę. Tak nas uczył. Tak nas uczył ojciec Slavko. A Pana Jezusa mogliśmy adorować 24 godziny na dobę. Post pozwala zobaczyć to, co znajduje się w sercu. Złość, uzależnienia, pożądliwość, wszelkie bóle, bolączki. Pamiętam, jak wyostrzył mi się w ten czas zmysł smaku i węchu. Wszystko mi pachniało. I poznałam, do czego tak bardzo jestem przywiązana. Pojechałam na tę rekolekcję w intencji osoby uzależnionej od alkoholu i jakaż moja radość jest dzisiaj, że ta osoba już nie pije alkoholu, chociaż nie stało się to tak od razu, nie po jednych rekolekcjach. Ale sama w swoim wnętrzu doświadczyłam radości i takiej wewnętrznej wolności po tych rekolekcjach, że nie muszę mieć coś już tu i teraz. Sam Jezus powiedział, że pewien rodzaj złego ducha wyrzuca się modlitwą i postem. Walczysz o zbawienie dusz, to pamiętaj o umartwieniu ciała. By cię nie spotkało to, co uczynił w Ogrojcu, bo duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Jeśli spotykają nas w życiu nawet jakieś małe przykrości, przeciwności, krzywdy, niezrozumienia, nieporozumienia, to możemy je ofiarować Bogu jako modlitwę wynagrodzenia i zadośćuczynienia za nasze grzechy, za grzechy tych, za których się modlimy, zarówno żywych, jak i zmarłych. Możemy je ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za to, że my, bracia i siostry, nie kochamy kochającego nas Ojca i siebie nawzajem bezinteresowną miłością, której On od nas oczekuje. Na koniec pragnę przypomnieć o objawieniach Pana Jezusa świętej Małgorzacie Alacoque i wezwaniu do wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa, o tak zwanych 9 pierwszych piątkach miesiąca. Prośba jest o komunię świętą, akt pokutny, a w pierwszy czwartek miesiąca o godzinne czuwanie w Ogrojcu z Jezusem. O wezwaniu do wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi już mówiłam w autokarze. Także powierzmy się Najświętszemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ona nas prowadzi drogą nieustannej modlitwy w Duchu Świętym. Jeżeli chodzi o słowo do rozważenia dzisiaj podczas adoracji, to do wyboru psalm 139 od wersetu od 1 do 18 i od 23 do 24. Albo słowo Galatów 5, wersety 16-25. A jako ćwiczenie duchowe w ciągu dnia dzisiejszego, to zapraszam do napisania listu do Boga Ojca. To jak mówiłam na początku, kochany Ojcze, to co chcemy powiedzieć Bogu Ojcu, z pozdrowieniami, Twój syn, Twoja córka. Amen.